Drodzy słuchacze, witam Was na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście, w którym rozmawiamy o RPG w bezpiecznych warunkach. Dzisiaj moim gościem będzie Jacek z Lochu, osoba odpowiedzialna za projekt Mój Loch. Znaczy jego Loch, nie mój, żeby nie było. Cześć Jacku.
Dzień dobry. Cześć Diable i witajcie widzowie.
Tak, dokładnie. Widzowie, ja chciałem powiedzieć, że ja będę czytał czat, Jacek też to prawda będzie czytał, ale ja będę czytał czat i ja będę starał się wybrać z niego ewentualnie jakieś ciekawe pytania, więc jak będziecie mieli jakieś ciekawe pytania, które będą ocierały się o to, o czym rozmawiamy, to na pewno je przeczytamy i także śmiało nie krępujcie się, dawajcie swój input, swoje wrażenia, ewentualnie swoje pytania, bo zawsze to może nam pomóc też zrobić coś ciekawego, porozmawiać o czymś ciekawym. I nie przedłużając w takim wypadku już tego wstępu, Jacku, zacznijmy od takich podstaw, ponieważ ja cię znam, część z moich widzów się zna, ty się znasz, ale są osoby, które mogą na ten podcast trafić w jakiś sposób, tak, żeby nie będą wiedziały, kim jest Jacek z Lochu, bądź Jacek z mojego Lochu, więc Jacku, powiedz mi parę słów o sobie, głównie mam tutaj na myśli o to, pytam o to, jak długo grasz w RPG, jakie są twoje ulubione systemy RPG, no i trochę o twojej twórczości RPG-owej, czyli odnośnie twojego Lochu. Mojego Lochu.
Jasne.
Twojego Lochu, ale mojego Lochu. Jasne. Strasznie konfundująca nazwa.
To w takim razie naszego Lochu. A więc tak. W RPG gram naprawdę długo, to znaczy od młodego wieku, ale miałem sporo przerw, bo ja w RPG zacząłem grać jakoś w podstawówce. Nie jestem w stanie zlokalizować dokładnie tego czasu. Pamiętam tylko taką wycieczkę szkolną, gdzie szedłem po górach z kolegą. Był taki jeden starszy kolega, jeden w moim wieku i on prowadził nam takiego roleplaya bez kostek. Jeden z nas był krasnoludem, drugi był chyba snotlingiem i tak taką improwizowaną przygodę sobie graliśmy i byliśmy tym totalnie zajarani. A potem pojawiły się Warhammery, Dedeki, te wszystkie inne rzeczy. I tak chyba do liceum. W liceum miałem taką większą przerwę. Kilka razy próbowałem zagrać, ale jakoś, nie wiem, może się bałem, że RPG są nie cool i nie grałem wtedy. Nie wiem.
Okej. Czyli w sumie jesteś jakoś w miarę w stanie zidentyfikować rok, bo przyznam się bez bicia, nie wiem ile masz lat, więc jak mówisz mi o podstawówce, o liceum, to z jednej strony okej, fajnie, ale nie jesteś w stanie sobie tego upasować, uklasować. Znaczy, mówisz o podstawówce liceum, czyli na pewno nie jesteś w wieku, który nie, w szkoła...
Skończyłem,
jesteś,
tak.
Czy, nie. Jesteś osobą, która nie chodziła do gimnazjum, bo pominąłeś ten
nie,
element.
Nie, chodziłem do gimnazjum. A. Jestem pierwszym rocznikiem, który był w gimnazjum.
Okej, to już wszystko wiem.
A więc ja jestem 86 rocznik, a więc strzelam, że w połowie tam lat 90. zacząłem grać. Myślę, że jak miałem tak coś, pewnie koło 10 lat bym tak strzelał. Trudno mi jest naprawdę powiedzieć.
Jasne.
Tego momentu nie pamiętam.
Chodzi mi natomiast takie właśnie mniej więcej w miarę określenie, czy to są lata 90. czy 2000, bo to też zmienia perspektywę. Trochę jak patrzymy na RPG, co było wtedy dostępne na rynku.
Ja pamiętam czasy, gdzie były katalogi w gazecie i się wycinało taką kartę i się zaznaczało, co się chce. Do koperty wkładało się pieniądze i się wysyłało do wydawnictwa. To ja to pamiętam.
Okej, to jeszcze wytrwało nawet do lat 2000 nawet działało przez chwilę. Na początku, kiedy internet dopiero jeszcze raczkował i sprzedaż internetowa raczkowała, więc absolutnie rozumiem. Tak, ale czat się śmieje, że bardzo dobry rocznik, popromienny, czarnobylski.
Tak, dokładnie ten. Dokładnie.
Tak, okej. Okay. To skoro już mogę umiejscowić sobie w głowie, kiedy zacząłeś, to powiedz mi teraz, jakie są obecnie twoje ulubione systemy. Bo to, co było kiedyś, to było kiedyś, a teraz, jak teraz patrzysz na RPG, co jest twoim main to go grom? Mhm.
Tak, taka gra, która zawsze będzie bardzo bliska mojemu sercu, bo w niej, mam wrażenie, udało się wyprodukować potwornie intensywne emocje i ciekawe historie, to jest taki story game z Forge'a, który się nazywa Bliss Stage. Tam się gra dziećmi, które tworzą takie mechy w krainie snów i te mechy tworzą z wyobrażeń, z relacji z innymi ludźmi i te relacje stają się częściami tego mecha. Bardzo to jest taki odjechany setting i taka bardzo niezwykła gra. I oczywiście druga rzecz w moim sercu to są Dedeki, w które grałem bardzo regularnie. Miałem taką kampanię kampanię, w której przechodziliśmy przez edycję, zaczęliśmy w 3.0, potem weszliśmy na 3.5, potem weszliśmy na 4.0 i w 4.0 tą kampanię skończyliśmy. Mm. Ale ostatnio mam trochę przesytu crunchowymi systemami. Dużo grałem w crunchowe systemy, ostatnio czytam Warhammer, Pathfinder, te deki właśnie i teraz bardzo przyjemnie mi się gra w Cyborga, bo tam jest to super proste i w ogóle lubię bardzo gry, w których mistrz gry nie rzuca i gracze robią wszystko i to mi się też podoba, że właśnie jak ja strzelam i gracz się musi zrobić aktywny i musi unikać tego i coś robi, to mi się bardziej podoba, mm-hmm. niż że ja rzucam i mówię, okej, dostajesz pierdolion obrażeń. Następny.
Też lubię gry, w których mistrz gry nie rzuca. Jakby nie było. Powiem ci, że śmieję się, bo zadawałem to pytanie absolutnie znając odpowiedź.
Jasne.
Już chwilę zanim odpowiedziałeś, napisałem na rzecz Bliss Stage, bo wiedziałem, że jak zapytam o ulubiony system, to pierwsze co powiesz, to będzie Bliss Stage. Tak często to powtarzasz w wielu miejscach, że w sumie to jest tak naprawdę wprowadzenie dla osób, które cię nie znają.
Bo to jest też taka bardzo mało znana gra, a więc trochę jestem takim, no nie wiem, trochę pokazuję, że coś takiego dziwnego gdzieś jest w przestrzeni, mm. a też te dziwne małe gry, te story game'y, trudno jest się nauczyć w nie grać, bo zazwyczaj tam są bardzo odjechane pomysły, jak w to grać, ale uważam, że są bardzo kształcące dla grających, czy to będą mistrzami gry, czy będą graczami.
Jasne. Okej, okay, to wiemy już, jakie są ulubione gry. Wiemy, że Jacek uwielbia gry crunchowe, ale teraz ma przesyt, więc powoli skłania się ku jakimś niżejszym. Na przykład też widać na tym, że Jacek teraz zaczął kampanię w cyberpunka, ale na mechanice cyborga.
Dokładnie tak.
I nawet będę chciał to pooglądać, ale jeszcze muszę znaleźć czas, to jest zupełnie inny problem. Więc właśnie, twoja twórczość. Powiedz nam trochę więcej o moim lochu, czy twoim lochu. Lochu. O Jacku z lochu i jego lochu.
O moim lochu. Myślę, że mój loch jest... Przede wszystkim jest takim projektem, który sprawia, że mogę robić prep i mogę robić dużo tego prepu, bo ja lubię robić prep. Lubię robić potwory, lubię robić jakieś handouty, szykować sobie rzeczy. Ostatnio zobaczyłem, że jest w tym pewien problem, ale to zaraz dojdę dlaczego. Natomiast to, jak mam loch i mam patronów, którzy ten loch łożą na niego i ja dzięki temu mam więcej czasu, żeby działać albo żeby tam, no nie wiem, jakieś fajne rzeczy do niego dodawać, to trochę nie mam takich wyrzutów sumienia, że poważni ludzie w moim wieku budują teraz drugi dom i tak dalej, a ja w tym momencie rozpisuję sobie jakąś giwerę przeciwnika, z którym będą się miotać moi gracze. I to jest takie przyjemne, że mogę się po prostu na tym skupić. Ale też tak myślę, że jeżeli chodzi o sam loszek, pewnie by nie powstał, gdyby nie Termos, który zaproponował, żebyśmy zagrali w kult i żebyśmy stworzyli pokój razem. I to na pewno było coś takiego, że... Tak, nigdy wcześniej nie myślałem, że można streamować RPG i robić takie rzeczy i zobaczyłem, że kurczę, to jest fajne, bo to przypomina bardzo spektakl impro i ja w tych RPGach cały czas siedziałem i cały czas grałem. I ja w sumie grałem bardzo dużo. Wtedy jak graliśmy w ten kult, to ja w zasadzie miałem cały czas, szczególnie w pracy, dwie kampanie, które w zasadzie równolegle sobie działały i naprawdę kupę czasu na RPG zawsze poświęcałem. Znaczy zawsze z tymi wyjątkami, że miałem właśnie takie przerwy. Na studiach tak już wróciłem poważniej i tam już w zasadzie w miarę regularnie cały czas grałem.
I proście mówiąc, Termos, szara eminencja mojego lochu.
Trochę tak myślę sobie. Ale oczywiście no teraz loszek jest zupełnie niezależny, no i loszek no działa moim zdaniem bardzo prężnie, także od 2 lat bardzo regularnie wypuszczam nowe przygody co tydzień i też staram się, żeby to było różnorodne, staram się też dobrze znać te gry, w które gram, oddać jakąś sprawiedliwość uniwersum, nie wiem czy to się odmienia, które tam staramy się
światom jakoś
pokazać, tak, światom po prostu, dokładnie, nie ma co utrudniać języka ponad potrzebę. I tak, no jestem bardzo zadowolony z tych rzeczy. Także lubię sobie popatrzeć, wejść czasem na YouTube'a i zobaczyć te thumbnaile i tak patrzę sobie, kurczę, całkiem jestem dumny z tego.
Tak, jak śpiewał kiedyś Kat, stworzyłem piękną rzecz. Ale absolutnie się nie dziwię, bo to jest jakiś sposób dla twórcy zadowalający, kiedy widzi pewne, nie wiem, cyferki, pewne reakcje, to jak pewne rzeczy rosną, tak? Choć nie powinniśmy jako twórcy na takie rzeczy patrzeć, to mimo wszystko o to cieszy, nie?
Oj, jak... tak, no i oczywiście pętla taka dopaminowa, nie? Że człowiek zagląda, o, nowe lajki na tam Facebooku, nowe subskrypcje na YouTubie. I miałem takie momenty, że tak powiedziałbym, że chorobliwie na to patrzyłem i to było niedobre, i to mi wraca. To nie jest tak, że pokonałem to, tylko robienie rzeczy w social mediach sprawia, że człowiek się też uzależnia od tych social mediów.
Tak.
Myślę. Przynajmniej ja tak mam. O.
Myślę, że jest coś sporo prawdy, bo ja też mam ten problem. Ja też chorobliwie patrzę na cyferki, chociaż staram się tego unikać, ale mimo wszystko widzę, że pewne rzeczy są dla mnie ważne. Widzę, że pewne rzeczy nie jest na jak po prostu przejść obok nich obojętnie. I absolutnie rozumiem, o czym mówisz. Jeśli ktoś z was ewentualnie ma dokładnie tak samo, to proszę o wciśnięcie F. Za wszystkich twórców, którzy się stresują cyframi bardziej niż powinni. Ale abstrahując. Widzę, że pojawiły się pierwsze osoby. Tak, abstrahując od tego, chciałem dzisiaj, ogólnie plan był taki, że mieliśmy porozmawiać sobie trochę o graniu performatywnym versus granie normalne. Natomiast nie chciałbym z tego robić twardej i ostrej dyskusji, bo to trochę nie jest cel tego podcastu. Chciałbym jednak porozmawiać faktycznie o tym, co powoduje, że masz takie, a nie inne przekonanie, skąd on wynika i dlaczego tak jest. W sumie powiedziałem parę razy to samo, bo wydaje mi się, ale nieważne.
Ale wydaje mi się, że komunikat był jasny, a to jest najważniejsze.
Tak, więc zanim może zaczniemy, to może powiedzmy, jaką ty widzisz różnicę w performatywnym graniu i normalnym graniu. Dlaczego utworzyłeś, bo jesteś osobą, która według mnie ukuła ten termin, więc dlaczego taki termin sobie ukułeś i po co ci on jest?
Czy on mi jest, myślę, że jest mi po to, bo parę razy, nawet nie wiem, czy on nie powstał przez ciebie, jak rozmawialiśmy sobie o tym, jak się streamuje, jak się gra. Myślę sobie, że są takie, no nie wiem, powiem jak jest u mnie. Ja myślę, że mam dwa tryby grania. Mam właśnie ten tryb grania, że wiem, że jest odpalona kamera, gdzieś są widzowie, którzy mnie widzą i ja wtedy trochę bardziej traktuję nasze granie jako występ. Też tak cofnę się dwa kroki a propos, bo poza takim RPGowym backgroundem mam duży background improwizacyjny, jestem związany od wielu lat z teatrem improwizowanym, no i moim hobby jest granie na scenie różnych głupot, które powstają ad hoc z niczego. W RPGach jest trochę podobnie, ale są różnice w tych dwóch powiedzmy dziedzinach, ale to już w to nie wchodźmy, ale myślę, że mi się włącza coś takiego. Dobra, to jest występ, a więc ja tutaj muszę zachować pewne rzeczy, których nie robię w graniu tym codziennym. W graniu codziennym one chyba przede wszystkim ma mi służyć temu, żeby się wyluzować i daję sobie na przykład znacznie więcej czasu na zrobienie jakichś rzeczy. Nie mam dużego problemu w tym, żeby na przykład zacząć się zastanawiać, jak jakaś zasada działa, albo była jakaś figurka, która pasuje mi, no to jej poszukam teraz chwilę. Że to tempo grania codziennego jest tym tempem takiego naszego życia. Jest tempem, które może być rozwlekłe, natomiast na występie te rozwlekłości zaczynają już mierzić, zaczynają często przeszkadzać. Jeżeli robi się długa pauza, która nie jest dramatyczna, tylko jest pauzą taką, bo komuś coś spadło, idzie po to, to dla mnie trochę to zanieczyszcza po prostu ten występ. I na przykład to jest taka różnica.
Strasznie mocne słowo zanieczyszcza.
Możliwe, że mocne. Ja bym użył go do występu impro, że to jest właśnie jakiś, nie wiem, ktoś robi coś takiego...
Ślamazarnego?
Takiego codziennego, nie? No, na przykład, że tu gdzieś jest ważna scena, a ktoś w tym momencie sprawdziłby SMS-a, nie? I to wtedy zabierze bardzo dużo mocy tej scenie, która tutaj dwóch improwizatorów gra jakąś super zajebistą scenę, a ktoś tam z tyłu sprawdza, że nie wiem, coś tam się zapomniał zapłacić za prąd i mu odłączają. To akurat ważne, ale to dla mnie to będzie pewne zanieczyszczenie, że tak patrząc teatralnie po prostu na to, co się dzieje.
Rozumiem, oczywiście jak najbardziej w pełni rozumiem. Ja oczywiście trochę stoję po innej stronie spektrum, ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj o mnie. Aha. Niespodzianka.
Ale fajnie, ale nie, super też jakby, ja też jestem bardzo ciekawy, jaka jest twoja perspektywa na to, bo może też tak sobie myślę i ja nawet podejrzewam, że tak jest, że moja perspektywa może sprawiać, że ja trochę może czasami za bardzo tryharduję, że może za bardzo staram się bardziej niż powinienem na przykład, a wiadomo, że jak się człowiek stara bardziej niż powinien, to zawsze wychodzi nawet gorzej niż jakby zrobił coś tak zupełnie, zupełnie na luzaku. Ale ja nie jestem wyluzowanym człowiekiem.
Ja myślę, Jacku, że nie starasz się bardziej niż powinieneś, bo to przekłada się na liczby, jakie masz na Facebooku, na YouTubie i na to, jaką masz rosnącą grupę patronów cały czas. Myślę, że tutaj pod tym kątem nie powinieneś sobie mówić, że to zrobisz z tryhardem w jakiś sposób, bo tryhard mi się kojarzy zdecydowanie właśnie faktycznie z przesadnym staraniem się, żeby coś wyszło i to finalnie nie wychodzi zbyt dobrze, tak jak tam powiedziałeś. W twoim przypadku wydaje mi się, że nie ma mowy o tryhardzie. Owszem, starasz się, ale to nie jest zbyt wielkie staranie się. Moje podejście jest trochę inne. Już bardzo chcesz je usłyszeć. To moje podejście jest takie, że jednak ja staram się zawsze. Dlatego, że ja nie patrzę na widza, tylko ja patrzę na moich graczy. Moim celem jest zadowolić moich graczy i jeśli będę robił dobrze moim graczom, haha, pun intended, jeśli będę robił dobrze moim graczom, to ta dobra zabawa spłynie też na widzów. Nie? Takie jest moje podejście. Tak naprawdę ono się tak naprawdę bardzo nie różni, tylko jest tam gdzieś może inny przełącznik w głowie, co jest tutaj tym elementem. Nie? Inna sprawa, że ja na przykład na obecną chwilę nie gram już za bardzo bez streamów. Tak wyszło. Nie? Jako, że mieszkam gdzie mieszkam, nie mam dostępu do grania na co dzień z ludźmi tak po prostu, nie mam konwentów pod nosem, na których mógłbym sobie spokojnie siąść i zagrać sesję RPG, to w tym momencie u mnie każda sesja jest sesją streamowaną, więc tak naprawdę gram nagrywaną, tak? Więc każda sesja, którą zagram, jest tą sesją, która u ciebie jest traktowana jako performatywna. Nie wiem, jak często tobie się zdarza grać bez fleszów, reflektorów i tak dalej, ale potem też o wiele rzadziej już w tym momencie ci się to zdarza.
Chyba nawet częściej myślę sobie niż przed tym, jak miałem kanał. No, tak naprawdę. I też tak mam... Znaczy, trudno mi powiedzieć. Myślę, może poziom jest podobny, ale dużo gram nie nagrywając.
Okay.
Też czasami tak sobie czuję, że mam... Taki jeden swój bardzo stary stół, ten stół, który w zasadzie od początków studiów mamy i się spotykamy co jakiś czas. No i na przykład czuję, że trochę go zaniedbuję przez to, że mam loch i że właśnie... Ale czuję też, że nie ma na przykład czasu, żeby przygotować coś i żeby tam poprowadzić i tutaj czuję taki konflikt często i się robi tego i też poznaję kogoś, chcę z nim zagrać. I też zwykle mam tak, że jak z kimś gram, szczególnie na loch, to muszę kogoś poznać, tak nie zdarzyło mi się tak grać, żeby robić projekt, że projekt, schodzimy się i gramy, tylko pogadałem z kimś, zobaczyłem kogoś na czyjejś innej sesji, go tam spotkałem i tak mi jest dużo, dużo jakoś łatwiej zagrać, ale gram dużo nie nagrywając, ale też czuję wtedy, że czasami gram za dużo i jestem mega zmęczony.
Okej, ja miałem oczywiście momenty, kiedy w ogóle w tygodniu miałem 5 sesji, tak, wszystkie były nagrywane bądź streamowane i to w ogóle już jest koszmar trochę i mówię wam, unikajcie takiego czegoś, nie wpadajcie nigdy w taki ciąg, bo to jest, to wymęcza, zwłaszcza jak jesteście osobą prowadzącą, a nie graczem, a ja te sesje wszystkie prowadziłem.
To ale... naprawdę szapoba, to...
Nie, to było bardzo, bardzo źle odbijające się na mojej psychice i na moim samopoczuciu i podejrzewam też finalnie, że te sesje pod koniec tygodnia były już takie wymęczone. To było czuć, że ja już po prostu tutaj robię to, bo zapowiedziałem, bo chciałem to ogarnąć, ale nie bawię się już tak dobrze, bo jestem po prostu zmęczony.
No, poprowadzenie sesji moim zdaniem to jest zawsze zajebisty wysiłek dla mózgu. Mój mózg, jak kończę prowadzić sesję, albo nawet pod koniec niej często, czuję, że już ma problem, żeby dobrać słowa, już tam wszystko jest przypalone w środku, tam już są same zgliszcza i jak jest taka długa, 4-godzinna sesja, to następnego dnia rano czuję się jak na kacu po prostu, bo czuję, że tam zużyłem wszystkie aminokwasy do zbudowania tej historii.
Zwłaszcza jeśli to była w ogóle sesja improwizowana. Nie? Bo improwizowana sesja wymaga od ciebie więcej na sesji wysiłku niż sesja, którą masz przygotowaną, masz jakieś tam gotowe pomysły, które możesz wykorzystać.
Tak.
Więc i teraz w tym momencie, masz 5 sesji, więc nie masz kiedy przygotowywać sesji, nie? Bo dzień po dniu masz sesję, tam masz tam 2-3 godzinki dziennie, to jest maks. Więc automatycznie na tych sesjach spędzasz więcej czasu i więcej mózgu poświęcasz na to, żeby ta sesja była fajna, więc więcej improwizujesz. Więc siłą rzeczy kolejnego dnia faktycznie, jak mówisz, jesteś trochę zmęczony i wyrzęty, ale nie możesz odpocząć, bo prowadzisz kolejną sesję.
Jezus tak, a nie Maria. Masz już tego powera, nie? Nie masz tej inspiracji. O właśnie, bo też żeby grać i mieć tego frajdę, no to trzeba jakoś móc się inspirować. A zmęczony człowiek, no w inspiracji jest jakaś radość. Zmęczony człowiek nie czuje radości, jeżeli jest na tym poziomie takiej no, anhedonii, także właśnie nic nie da się, nie ma chemii w mózgu, żeby odczuwać radość. No i zmęczenie może tak zadziałać.
Tutaj pisze do nas od Bardaw. Strasznie trudno, przepraszam, jeśli przeczytałem źle. Chyba ważne pamiętać o G w RPG. Jeśli człowiek jest wymęczony po zabawie, to jakby wcale się nie bawił, tylko pracował. Tylko właśnie, teraz spotykamy się właśnie po to, żeby trochę porozmawiać o tym, że Jacek czy ja trochę jednak zamieniamy tą swoje hobby w pracę, no bo mamy... To, co robimy, jest jakąś formą występu, tak? Teraz właśnie, może przeskoczmy z powrotem na chwilę do tego, powiedziałeś, że pracujesz, że współpracujesz z teatrem Impro i nie wiem, czy padła nazwa Impy, czy nie? Padła chyba nazwa Impy?
Albo mogła nie paść. W każdym razie
mogła nie paść. Tak.
Z Juliuszem i Jerzym tworzymy takie trio, które się nazywa Impy. No i też przez ostatnie miesiące to za dużo rzeczy nie zrobiliśmy, ale powoli się szykujemy, żeby zacząć, bo żeby improwizować trzeba regularnie trenować, po prostu. Oczywiście grając w RPG to też jest jakiś trening, ale jednak co innego, no w impro trzeba dużo ciała i ten. Ale no... Myślę, że jesteśmy taką całkiem rozpoznawalną grupą i graliśmy na w zasadzie wszystkich festiwalach, jakie są w Polsce i powstaliśmy bardzo, bardzo dawno temu i mamy swój charakterystyczny styl.
Ja myślę przede wszystkim, że rozpoznawalność tej polega też na tym, że na pewno w środowisku impro, bo ja nie znam środowiska impro, więc się nie znam, ale też stworzyła ci kontakt chociażby z Termosem, tak, który później spowodował, że prawdopodobnie gdyby nie było impów i nie robiliśmy impro w impach, to nie zagrałbyś wtedy tych sesji z Termosem, co finalnie
no tak,
skończyłoby się...
No tak, znali, tak, to prawda.
Skończyło się na tym, że nie powstałby mój loch, nie? Więc ta improwizacja tutaj... Dokładnie. Natomiast powiedz mi trochę, co robisz w impach, jak już coś robicie? I czy jest z tym jakiś wpływ na twoje RPGowanie, pomijając, że zabierają ci czas na RPG?
Tak, i to jest moim zdaniem ciekawe. Jest ciekawa taka relacja między tworzeniem bohaterów w RPG-u i tworzeniem bohaterów w impro. I to zauważyłem. I też jeszcze jest pewna taka naleciałość, ponieważ ja byłem mistrzem gry. Przed tym, jak zacząłem improwizować, to ja bardzo często w impro mam takie nawyki. One mogą posłużyć, jakby być dobre albo zły mieć efekt. Że staram się wszystko szybko kleić w historię, bardzo szybko szukać, jak można tutaj coś spleść i połączyć tak, żeby się trzymało kupy. I często jestem w stanie zrobić fajną scenę, która nam zacznie nas gdzieś prowadzić, ale też przez to czasami wiem, że mam takie dominujące zacięcie, które jest bardzo złe w impro. I to myślę, że RPG, ta naleciałość RPG-owa. Daje mi coś dobrego i coś złego do improwizacji, natomiast improwizacja w przypadku RPG-ów czy daje coś złego? Nie, myślę, że tylko daje tutaj pozytywne rzeczy, ale właśnie w RPG-ach, jak gram, to ja bardzo walczę o interes swojego bohatera. Dużo bardziej mam przez tą growość RPG-ów, dużo bardziej walczę o niego, na wszelkie możliwe sposoby, może nawet używając rules lawyeringu, a w impro nie mam z tym problemów, żeby ten bohater przegrał i to tak jebutnie przegrał i to jest dla mnie zajebiste, a w RPG-u ja często nie, ja tu kurde Ten awatar, przez to, że jestem z nim bardziej związany, wiem, że on będzie częściej występował, a w Impro mam Ludka, którego sobie stworzyłem i mogę go posłać w cholerę i w następnej scenie już się nie pojawi, bo wezmę sobie kogoś innego. Mm. To też sprawia, że myślę, że Impro uczy mnie, jak tak mocno się nie trzymać tego bohatera i jak bardzo o niego nie walczyć, bo przegrywanie jest fajne i to jest zajebiste dla historii.
Może być fajne, bo to nie znaczy, że musi być fajne. W jaki sposób? Tak. Bo to jest. Ja wiem, o co ci chodziło, a ja tutaj podkreślam po prostu, że to może być fajne, nie musi. Nie, że jest fajne, tylko że może być fajne, bo zaraz wejdziemy w jesienną gawędę i ktoś będzie znowu jesienną gawędzią jako main team, bo powie, a bo Jacek powiedział, że przegrywanie jest fajne, więc teraz przegrywajcie.
Grajcie w jesienną agendę.
Tak, nie grajcie w jesienną agendę, dokładnie.
Jesienna agenda.
Anyways. Okej. Okay. Czyli faktycznie te doświadczenie sceniczne, te doświadczenie impro ma na ciebie wpływ. I tutaj myślę, że możesz też nie zdawać sobie sprawy, ale według mnie to też doświadczenie to sceniczne spowodowało to, że zrobiłeś sobie tą furtkę w głowie przełączającą właśnie na granie performatywne i granie normalne. Bo jako, że masz doświadczenie w występach, to podchodzisz do występu inaczej. Nie wiem, czy się teraz niszczałem czymś, ale takie mam wrażenie, że to może być powodem, skąd się u ciebie to wzięło, nie? No bo jakby nie było, ile razy jako impy występowaliście?
O cholera, no mnóstwo.
I to było przed jeszcze lochem, nie?
Tak, i to długo, długo przed. Nie, miałem dużo występów i to też takich występów często, to są takie ciekawe wspomnienia, w których człowiek stracił strasznie dużo godności, grał w jakichś fatalnych warunkach i to wtedy było potworne. Ale jak człowiek to przeżył, wtedy zyskał taką gruboskórność pewną a propos występowania. I jako doświadczenie, które ma się już gdzieś tam wgrane, to jest bardzo spoko, ale nie chciałbym tego przeżywać po raz drugi. A więc to też są takie ciekawe doświadczenia, które sprawiają, że może człowiek się trochę mniej boi, może inaczej podchodzi. Ale chociaż tak jak pomyślę sobie na Twitchu, jak robiłem pierwsze streamy parę miesięcy temu, to było to dla mnie stresujące. To było stresujące, bo trochę też nie wiedziałem, jak ogarniać ten czat.
A nie jest dalej stresujące przed każdym streamem? Czy nie masz tremy?
Nie, mam. Myślę, że mam taką, że są dwie siły, które we mnie działają. To, o czym wspominałem wcześniej, chciałem do tego wrócić. Prep. Mm-hmm. Ja lubię robić prep, ale zauważyłem u siebie, że ten prep staje się takim lekarstwem na to, żebym ja się nie bał niczego i był tak mega przygotowany po prostu na sesji i zawsze miał swojego asa w rękawie, a to się trochę odbija kosztem tego współtworzenia, że jednak właśnie jak zagraliśmy tego Cybera, ja chciałem tutaj specjalnie zrobić tak, że ja mam dużo rzeczy niepowymyślanych, że są tylko takie jakieś zaczęte, jest taki schemat tylko jak w komedii dell'arte i że będziemy go sobie wypełniać na żywo i ja na przykład czułem, że jako takie powiedzmy klasyczne kompetencje mistrza gry, takie, że ładnie opisywać, kwieciście, umieszczać bardzo ciekawych NPC-tów czy coś, to że tego tam właśnie mniej będzie, bo jak sobie przygotuję prep zrobię, to sobie wymyślę jakiegoś bohatera, go trochę dopracuję, a tutaj po prostu muszę właśnie gonić, tutaj to łatać, tam to trzeba przytrzymać, tu się to zaczyna walić, ale to mi daje dużo frajdy, bo jeżeli ja wiem, nawet sobie gracze będą mieli wybór, ale ja wymyślę sobie po prostu, jakie są te możliwości, to mniej mam fanu. Mam więcej fanu, jak to nawet przede mną się odkrywa, bo ja wcześniej nie wymyśliłem, kto stoi na końcu tej intrygi czy coś. To bywa bardziej zaskakujące i to może być właśnie dziwne, że jako improwizator to jest dla mnie trudne, że ja lubię mieć właśnie tak, być na tym sprepowanym tronie i mieć tu sobie powymyślane rzeczy i być takim bezpiecznym, mimo że w improwizacji właśnie totalnie trzeba z tego rezygnować.
Tak, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że ta improwizacja teatralna i improwizacja RPGowa przekładają się jeden do jednego. To mimo wszystko są dwie różne umiejętności, które oczywiście mogą pomagać sobie w jakiś sposób i nie będę temu przeczył. Natomiast jednak w teatrze improwizowanym z mojego punktu widzenia, jako punktu widzenia laika, jest tak, że jednak masz siebie i odgrywasz tylko i wyłącznie siebie. Jako mistrz gry odgrywasz cały świat i opisujesz cały świat. Opis to jest coś, czego nie robisz w teatrze impro.
Robisz w niektórych formach.
Ale
też są takie formy.
Okej. Ale rzadziej,
to są takie, Tak, na pewno rzadziej, na pewno rzadziej, że główną kompetencją jednak improwizatora jest to, że stoi dwóch improwizatorów i zaczynają tworzyć relacje pomiędzy tymi dwoma osobami. A w RPG-ach jest coś, czego w ogóle nie ma, albo jest tego bardzo mało w improwizacji, to jest eksploracja. W improwizacji eksploracja, przynajmniej dla mnie, nie działa specjalnie, nie jest ciekawa. A w RPG-ach eksploracja jest ciekawa i tu wraca trochę ten prep. Wolę eksplorację, jak coś jest sprepowane. Jak wiem, że mistrz gry przygotował loszek, ma ten loszek sobie przed oczami, albo ten loch pochodzi z jakiegoś podręcznika, ja mam poczucie takiej obiektywności wtedy tej eksploracji i mam więcej fanu, niż jakby to było takie wymyślane albo losowane na żywo z tabelki. To dla mnie, ale to jest preferencja po prostu.
Tak, tak, oczywiście. Jak najbardziej. Już się trochę zgubiłem, gdzie teraz zdążamy w tym, więc dobrze, to powiedz mi trochę więcej, jak faktycznie u ciebie gra, wygląda to granie performatywne w praktyce. Czym to się objawia w kontekście tego, jak grasz na moim lochu? Mówiłeś trochę już o tym więcej, ale tak chciałbym, żebyś tak trochę dogłębniej spojrzał na to z boku, jako osoba trzecia i powiedział, jak to można zauważyć tak naprawdę z boku będąc, że faktycznie to jest performatywne granie, a nie po prostu tak, jak ludzie grają na co dzień. Bo w sumie na przykład grasz z Refurem teraz, nie? Ja grałem z Refurem też raz. W sumie porównając to, co było u ciebie i co u mnie, to on ten robi to samo wszędzie, nie? Znaczy, nie żeby robił coś źle, tylko jest... On nie ma doświadczenia impro. On jest normalnym graczem, tak? On ma tam oczywiście swoje ego odnośnie głosu i bardzo lubi swój głos i bardzo lubi się nim chwalić i dalej mu się nie dziwię. Ale generalnie jeśli chodzi o granie Refura...
Jak się ma coś ładnego, trzeba się tym chwalić.
Boże. Tak. I pytanie teraz właśnie, jakbyś spojrzał na niego z boku, to powiedz, czy on gra performatywnie, czy on gra normalnie? Bo teraz to jest dobre pytanie. Nie mamy oczywiście Refura na kanale, nie możemy go zapytać, więc nie będziemy, więc będę teraz strzelać. Więc to będzie takie z boku, a potem spójrz też na siebie, bo okej, my wiemy, my jako osoby nagrywające, streamujące, wiemy, gdzie są te różnice i skąd one są. Będziemy za chwilę o nich rozmawiać, do nich dojdziemy.
Jasne. Ja tak myślę, to sobie na początku zrobię taki wybieg. Ja bym powiedział, że to jest suwak, nie? I że mamy dwa suwaki. I na jednym suwaku myślę, że mamy jakość tego naszego spektaklu i mamy drugi suwak, który jest chillem. I że te suwaki, one często może być tak, że powiększając jakość suwaku, jakby jakość spektaklu i suwak ten bierzemy sobie, ten taki performatywny w górę, to nam pociągnie chill. Albo że jak chill weźmiemy czasami w górę, to nam pociągnie tą performatywność. I myślę sobie, że jak ja gram tak chillowo, to właśnie codziennie, to staram się skupić na tym chillu i to jest dla mnie ważniejsze. I na przykład myślę sobie, zanim tak zastanawię się, jakbym miał tak popatrzeć na Refura z boku, to jak będę grać chillowo, nie wymyślę sobie trudnej postaci do grania. Wezmę postać, którą mam jakąś taką, no nie wiem, obcykaną, jakąś może sztampę, która mi się podoba, coś takiego, co mi przychodzi bardzo łatwo, jest jakoś blisko mnie. A na przykład jak będę grać gdzieś na kanale u kogoś, to wymyślę jakiś koncept, który może być dla mnie pewnym wyzwaniem na przykład. W ten sposób do tego podejdę. A przy stole z chipsami będę chciał być na przykład już czymś, co znamy, jakimś głupim barbarzyńcą albo kapłanem jakimś, czy może coś innego. Refur jest youtuberem, prawda? Refur ma fajnie ustawiony głos i ewidentnie jak gra, no to gra tak, no to ja bym powiedział performatywnie właśnie, żeby ten widz, który jest potencjalnie na tej scenie, znaczy nie na scenie, tylko potencjalnie na tej widowni, żeby dobrze go słyszał, żeby wszystko ładnie wybrzmiało i aktorsko też, żeby zostało odegrane. A więc ja bym powiedział, że to jest takie granie performatywne i też w graniu performatywnym jest to tempo, które ma iść, które nie jest potrzebne w graniu tym codziennym chillowym, że tam tu sobie zrobimy jakąś śmieszkę, anegdotę czy coś, ale też oczywiście może być tak, że to granie chillowe wymaga w pewnym momencie od nas trochę tego aktorstwa i to takie powiedzmy granie performatywne, takie właśnie, że o wszyscy tutaj robimy zajebisty spektakl, moim zdaniem mogłoby się źle oglądać po prostu, że ten chill też tam jest niezbędny, że to są, no nie wiem, dwa pedały na tym rowerze i
trzeba nimi machać.
Tak, i że z lewej strony ten rower jest ładniejszy i po prostu tam jest ta performatywność, a ta chillowość niekoniecznie jest taka ładna, ale jest bardzo przyjemna. O, może coś takiego.
Jasne, to jest ciekawe podejście. Znaczy, tak mówię, ja widzę, że Refur w miarę za każdym razem gra podobnie. Oczywiście za każdym razem też ja grałem z nim, to były to streamy, więc ciężko mi stwierdzić, czy generalnie to było granie performatywne, czy nie, bo tak jak mówię, widziałem jak odgrywa na innych kanałach, widziałem, grałem z nim raz, tak, jako graczem, ja byłem graczem, ja też grałem z tobą przy okazji, nie? I grałem z nimi raz jako ja mistrz gry, on gracz i w sumie jak na to patrzę, to on za każdym razem jest taki sam jako gracz. Nie mówię, że gra tą samą postać, bo to też jest zupełnie co innego, ale generalnie stawia sobie te same cele i faktycznie on stara się za każdym razem zrobić fajne show. Tak to możemy w tym momencie faktycznie uznać za granie performatywne, a z drugiej strony pytanie, czy to nie jest po prostu jego styl grania, nie? Bo jakbyśmy zagrali z nim bez streama i bez nagrywania, dalej by chciał robić fajny show, bo po prostu może taki być, nie?
Tak.
Tego nie wiemy, trzeba by go zapytać. Ale o to mi chodzi, nie? Że tak naprawdę ciężko nam stwierdzić w tym momencie. Wiemy w przypadku ciebie, w przypadku mnie, że mamy faktycznie te granie performatywne w jakiś sposób gdzieś tam wkodowane. U mnie się ono objawia tym, nie, że przygotowuję jakieś, nie wiem, nie wiadomo jakie rzeczy, tak, czy że po prostu staram się robić jakieś najbardziej show, bo mam trochę inne podejście do RPG-u, tak? Ja staram się robić trochę bardziej naturalne sesje i zapisy, natomiast i tak robię pewne rzeczy, które powodują, że chcę, żeby mimo wszystko te naturalne zapisy były odbieralne dla graczy, tak? Dla widzów, przepraszam, nie dla graczy. Czyli dbam o to, żeby gracze mieli dobre mikrofony, dbam o to, żeby gracze byli dobrze widoczni, dbam o to, żeby scena pokazana na streamie była ładna, no i daję muzykę. Coś, czego normalnie bym nigdy w życiu nie zrobił, tak? Jakbym grał sesję z moimi graczami tak po prostu poza streamem, powiedziałbym, muzyka, nie, zostawmy to, nie chce mi się, nie? Czasami mi się zdarza, że jak prowadzę stream, to nie wezmę żadnej muzyki, bo po prostu nie mam pomysłu, co do tej sesji będzie pasowało. Ale mimo wszystko jest to element faktycznie grania performatywnego u mnie, tak? Że robię pewne rzeczy, które są związane z tym, żeby ta sesja była lepiej odbieralna dla widza. Natomiast nie robię takich rzeczy, które faktycznie wymagają ode mnie, nie wiem, zmiany stylu wprowadzenia i tak dalej. Jest oczywiście impostor syndrom, to jest jeszcze kolejna sprawa. I jest ten stres przed streamem.
Impostor syndrom to jest straszna rzecz i nieraz przychodzi i człowiek musi jakoś spróbować przepędzić tego impostora, ale no, tak naprawdę tak sobie myślę, że ludzi w swoim życiu, których poznałem, którzy nie mieli impostor syndromu, to zazwyczaj byli strasznie egotyczni i dość nieprzyjemni ludzie. I oni nie mieli tego problemu, bo oni byli najlepsi. Oni byli po prostu hiper zajebiści i ty zawsze byłeś gdzieś tam cieniem z boku. No i oni faktycznie tego nie mają. Może ten impostor syndrom jest jakąś ceną, którą płacimy za to, że jesteśmy normalnymi ludźmi. To jest to cena, którą jestem gotów zapłacić.
Tutaj na przykład od Barda pisze, że u niego muzyka to czwarte zadaby i ona sama napędza historię i pomaga wkręcaniu się w nastrój. I ja na przykład też się mogę z tym zgodzić, z stwierdzeniem, a z drugiej strony dobry mistrz gry jest w stanie swoim głosem o wiele lepiej wprowadzić w nastrój niż muzyka. Aha. Więc no, nie oceniajmy mistrza gry po tym, jak muzykę dobiera, tylko po tym, jak sam własnym głosem jest w stanie sprawić, że będziemy się dobrze bawić.
Ale z drugiej strony To
też jest narzędzie, oczywiście.
Są różne narzędzia właśnie. Moim narzędziem może być dobry głos, może być muzyka, którą puszczę. Wszystko to są jakieś techniki i ktoś stwierdza, dobra, ja użyję tego, tego i tego, żeby gracze teraz się bali. Albo żeby poczuli, że uciekają i oddech smoka smaga po prostu ich plecy. I że właśnie robimy... To jest fajne w RPG-ach, nie? Że też przez to, że mamy różne zaplecza, robimy te rzeczy, które płyną z tych naszych zapleczy. Ktoś na przykład siedzi w teatrze improwizowanym, no i będzie, no nie wiem, robił dużo różnych postaci, może by się będzie bawić, nie wiem, aktor dubbingowy będzie bardzo bawić się głosami i w tym będzie siedzieć. Ktoś, kto jest historykiem, będzie pewnie grał w kampanie, które mają bardzo dużo inspiracji z jakiegoś okresu, który go interesuje i będzie mógł wrzucać tam fajne rzeczy i zarażać tą swoją inspiracją. I to też bym powiedział, że jest jakaś no, technika po prostu. Ale sprowadza się to do tego, żeby no tak, no, ludzi jakoś zainspirować po prostu tym, co mamy.
Mhm. Tak jest. Olbata podpisuje, że właśnie jego głos jest jednym z powodów, dla których używa muzyki. Ale to też grunt zdawać sobie sprawę z swoich własnych niedoskonałości.
Ja znam jego głos i wcale nie ma takiego głosu, na jaki uważa, że ma.
Znaczy co, nie bardzo jest takim przepitym medelem, który nie może opowiadać inaczej?
Co jest zabawne, prawdopodobnie większość z nas ma dość spory zakres swojego głosu, tylko czasami część z nas boi się spróbować, nie?
Nie, o, na pewno. Doszliśmy. Tak, 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 ale to jest rzecz właśnie. Myślę, że impro jest fajne, bo impro jest taką ścieżką, która dość szybko, mieliśmy o tym pewną rozmowę, dość szybko otwiera ludzi na to, żeby się przełamać i do właśnie takiego przed ludźmi pokazać coś takiego innego. Bo też myślę, o, na przykład taka rzecz, że jak się gra na przykład z osobami, które może boją się trochę robić jakieś głosy i takie rzeczy bardziej, no nie wiem, takie aktorskie, no to moim zdaniem takie hardkorowe przeaktorzenie może sprawić, że oni się nawet gorzej poczują, moim zdaniem. Że już ja bym wtedy na przykład sobie pomyślał, kurczę, gramy sobie tak delikatnie i ten, to ja też nie będę tutaj jakoś przeszarżowywać. Najwyżej tak z perspektywy mojej jako gracza spróbuję coś powyciągać od innych, jakoś ich zaktywizować i tyle. Ale że tutaj bym sobie ustawił po prostu ten suwak, że tu idziemy sobie w chill, najważniejszy jest ten chill i się na tym skupiamy. I że powiedzmy performance pełni rolę służebną do chillu. Mhm.
Ja też, wiesz, gram z bardzo zróżnicowanymi grupami graczy i u mnie jest sporo osób, które tego backgroundu aktorskiego nie posiada i nawet nie chce go posiadać. Zresztą to było widać, jak graliśmy na przykład w Passion u mnie na kanale z tobą, tak? Gdzie mieliśmy rozrzut dość spory w tym, kto miał jakie umiejętności. I tak samo było to widać też na przykład w Trial of Cthulhu, który graliśmy kiedyś tam dawno temu, nie? Gdzie też rozrzut między graczami był duży, aczkolwiek przy Trial of Cthulhu wszyscy byli nastawieni raczej na właśnie to aktorstwo, tak? Na odgrywanie swojej postaci. Mhm. I co prawda 9K tam się strasznie katowała, że o, jak ona odstaje i tak dalej, co wszyscy jej później powiedzieli, co? Jak? Gdzie?
O, z tym graniem performatywnym i tak właśnie myślę, że to, że w tym, że, no tak jak sobie pomyślę, o tym Trail of Cthulhu, że to było takie granie właśnie performatywne i że wszyscy tak bardzo się, nie powiem, że pilnowali, ale właśnie chcieli, żeby to wszystko się ładnie skleiło, wszystko tutaj, wkładali dużo pracy wszyscy w to, żeby się zrobiła z tego fajna historia i też fajna historia myślę, że dla tych, co prawda jest taka, inni gracze to też są widzowie, nie? I my też chcemy zrobić fajną historię dla naszych ludzi przy stoliku. A ci widzowie, powiedzmy, którzy są po drugiej stronie ekranu, no to oni też tym dostaną. Jak zrobimy dla współgraczy fajną historię, to oni też dostaną tą fajną historię, ale dla nich na przykład niektóre rzeczy, tak sobie myślę, jako mistrz gry, jak właśnie prowadzę na kanale, to czasami rzecz zagram gestem i potem opiszę ten gest, że został zrobiony, bo wiem, że niektórzy tylko słuchają sesji, a nie patrzą na nie. I że gracze...
Tak, wiesz, masz też tą różnicę, że ty nagrywasz sesję przy stole i nie masz całego zestawu kamerzystów, którzy uchwycą każdy najmniejszy gest twojej twarzy, nie? Ty raczej patrzysz w graczy, a nie na kamerę, bo też nie masz jak ustawić, nie wiem, z 15 kamerami w swoim małym pokoju, w małym studio, tak, żeby to było faktycznie, można było złapać mimikę każdego za każdym razem, kiedy ci to jest potrzebne. No jest ta różnica między Critical Role a tobą. Miliony dolarów.
No jest spora.
Ale mimo wszystko...
Ale może kiedyś.
Jak już budujesz wielkie, potężne imperium...
Tak, kiedy loch się rozrośnie i będzie pod każdą krainą jakiś korytarz mojego lochu.
Ciekawe. Natomiast tak, generalnie zdecydowanie to jest to, że nie zawsze u ciebie widać tą mimikę, nawet jakbyś chciał. Nie jesteś w stanie się ustawić za każdym razem tak, żeby było to widać. Więc to, że opisujesz później to, co zrobiłeś, ten gest, to jest absolutnie super sprawa, bo właśnie poza tym, że część nie słucha, po prostu ktoś mógł tego nie zauważyć. To jest też ważne przy graniu online, jak ja gram, nie? Ja gram z ludźmi. Ja powtarzam wielokrotnie. Słuchajcie, ja nie patrzę na kamerę, więc jak ktoś mi robicie mimiką, potrzebujecie później mojej uwagi, to dajcie mi znać. Bo jako streamer mam jeden ekran, drugi ekran, trzeci ekran i patrzę cały czas na wszystkie, nie?
A też tak naprawdę w jakiejś, no, myślę, że w każdej może, nawet sztuce performatywnej, zrobienie dwa razy tego samego sygnału jest takim podstawowym błędem, który można zrobić, że jak coś zagrałeś, to nie musisz tego opisywać, a tutaj, ponieważ mamy wiele różnych mediów, na które idą to, co robimy, no to tutaj to nie jest błędem, tylko to jest po prostu chęć dotarcia do jak największej ilości widzów, którzy chłoną, albo słuchaczy, którzy chłoną daną rzecz.
Mhm. Tutaj od Barda bardzo aktywnie się udziela, więc przytam jeszcze jedną jego wypowiedź. To w ogóle też kwestia tego, czy zakładając kanał stwierdzamy, że to bardziej słuchowisko czy widowisko, nie? Żeby wiedzieć, czy się skupić na bardziej na opowiadaniu, czy na odgrywaniu, montażu, kostiumach i tym podobnych. To wydaje mi się, że to jest mądre, a z drugiej strony to nie jest takie proste, bo to też zakładając kanał możemy mieć pewne założenia, a później brutalna rzeczywistość weryfikuje nasze założenia, nie?
Ja tak sobie myślę, ja po prostu chciałem robić fajne historie, trochę tak jak robi się na scenie, to RPG tworzą te historie inne, dają możliwości, żeby opowiedzieć coś właśnie, że to jest to, są kampanie, nie? I można opowiedzieć coś długiego i pięknie nabudować coś, że jak to już uderzy, to jest tak mocne emocjonalnie, tak satysfakcjonujące. No i to, a kanał daje dodatkową rzecz. On daje taką, no nie wiem, taki rygor tworzenia. To mi odpowiada i umawiania się na sesję i tak dalej, ale dzięki temu te historie myślę, że mają większą szansę, żeby powstać, bo tak by nie powstały nigdy.
Tak, tutaj od Barda podaje jako przykład LA by Night, ale w sumie mógłby się to w Polsce ma taki budżet, nie?
Ja nie oglądałem nic z LA by Night, ale kojarzę, że oni też są mega pro.
Tak, to jest mega pro, wysokobudżetowa produkcja. Myślę, że tutaj, nie wiem, czy przypadkiem to nie jest tak, że na nim stoi Paradoks, więc oni mają tutaj dodatkowe pieniądze na to wszystko. Więc to w Polsce nie mamy takich środków na takie rzeczy. Tak? Zresztą w Polsce przy stole nagrywanych sesji jest nie aż tak dużo. Większość nagrywanych jest online. To jest sporo zmienia, naprawdę. Bo zmienia... Te sesje przy stole też jest postawiają dużo dodatkowych problemów, tak jak na przykład ustawienie dźwięku, nie wiem, pozbycie się echa.
Tak. To wszystko są rzeczy, które są trudne i...
Albo skrzypienia zbroi.
Albo skrzypienia, tak. Ale wazelina trochę pomogła.
Boże, jak to brzmi źle. Wazelina pomogła.
Bo to jest.
Tak, ale generalnie no, umówmy się, że mamy, a czemu mówię, nie umawiajmy się, tylko stwierdźmy fakt po prostu, tak? W Polsce warunki jakie są, takie są, jest jedna osoba, która mogłaby nagrywać coś bardziej wysokobudżetowego i czasami to robi, jest to Baniak, tak? No i no tak, wychodzi tak, to tak. Różnie.
No i jeszcze Karczmasz, myślę.
Karczmasz powoli gdzieś tam faktycznie w tym kierunku zmierza, ale też nie stać go, żeby to robić za każdym razem. Bo na przykład na ten faktycznie wysokobudżetowy finał kampanii podejrzewam, że zżarł mu sporo środków, które zarabia na karczmie, nie? Ten, który był tam w studio.
Ale no na pewno było tak fajnie z pompą zrobione. Tak jeszcze chyba Freitag nagrywał też finał swojej kampanii, z tego co kojarzę, tak właśnie tak przy stole i też tak z pompą. I nie wiem, kto jeszcze.
Ale to jest zdecydowanie mniejszość, no i to jest kwestia też tego, czy masz warunki, na to, żeby utworzyć to studio, nie?
Awanturników ktoś wspomniał, no jasne. Oni ale... tutaj zrobili absolutnie na no, takim topowym poziomie tą swoją gralnię i to, jak to nagrywają. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie, przyznaję się, bez bicia pominąłem ten kanał z daleka, ale to jest kwestia, ja nie mam czasu, tak większość twórców, nie mam czasu zająć się innymi kanałami i przeglądać wszystkiego, bo jest tego dużo.
Jasne.
A sami tworzymy też swoje rzeczy. Przyznaj się, Jacku, ile kanałów oglądasz?
No właśnie, ja rozumiem, jak się samemu robi, to bardzo ciężko jest to robić, ale na pewno warto zobaczyć, jak zrobili, bo to jest sztosik, to jest...
Jasne.
Myślę, że to jest inspirujące, wiesz, że pod względem inspiracji na pewno warto zobaczyć.
Ja pamiętam, że w awanturnikach nie pasowała mi maniera mówienia jednego z prowadzących. co jest...
Tak, może być.
To nie jest w żaden sposób, wiecie, coś złego i tak dalej. Po prostu nie byłem w stanie znieść tej maniery i tyle. To jest, wiem, że dziwne. A z drugiej strony...
To są takie... Taka rzecz... Jak kiedyś rozmawiałem z moim znajomym a propos impro i on opowiadał o prowadzeniu warsztatów, że no po co i rozmowa była o tym, że ktoś właśnie może, on chyba komuś tak powiedział, nie, on powiedział chyba tak mi, o, już wiem, to chyba było tak. I mówiłem, że no po co mam robić warsztaty, jak są inne osoby, które na przykład mają większe doświadczenie, są bardziej popularne, no i wtedy mi mówi, ale wiesz, że to jest tak, że nawet jak ktoś powiedzmy ma dużo, gigantyczne doświadczenie i coś, to jako trener może komuś nie pasować po prostu, a ty możesz mu pasować, bo masz, nie wiem, energię, która mu bardziej odpowiada, bo jesteś w obyciu takim codziennym trochę inny i że no, to jest właśnie zajebiste to, że jest duża różnorodność i totalnie można, faktycznie może się zdarzyć, że ktoś jest zajebisty, no ale ma coś takiego, że nie możemy go z jakiegoś powodu słuchać, bo ma głos za wysoki, za niski. No tak jest, no to tutaj to mądrość Woody'ego Allena, jak ze związkami, że się pojawiają i się kończą i tyle, no nie ma tutaj żadnej magii, tylko...
Od razu podkreślam, nie mam nic absolutnie do awantników. Po prostu nie, kiedy słuchałem raz, nie byłem w stanie znieść maniery jednego z osób, która prowadzącego mam na myśli jedna z osób, która tam była. Tak, nie wiem dokładnie, kto to był, bo to też było jakiś czas temu. Nic więcej. Jeśli ktoś chce pójść skarżyć awanturnikom, na mnie proszę bardzo. Myślę, że ich to obejdzie jak wczorajszy deszcz.
Internet czuwa, internet czuwa.
Tak, dokładnie.
Szambiarka jeździ po Polsce.
Tak.
Lećmy dalej.
Tak, dokładnie. Dobra, słuchaj, to przejdźmy do tego przedostatniego pytania. Jak grasz poza sceną, to tak naprawdę czyli poza sceną, tą umowną sceną, tak? Czyli nie mam na myśli tej grania faktycznie w impro, tylko grania RPGowego, tylko performatywnego, czyli poza tą sceną RPGową, to jak widać to, że faktycznie przestajesz grać performatywnie? Nie chcę tego zagrać w ten sposób, ale chyba najpierw chcę pytać. Czy nagle widać, że się mniej starasz?
Może to być widać czasami. Myślę, że może być jako mistrz gry. Jestem zwykle trochę mniej przygotowany. To pewnie po tym można zobaczyć. I też właśnie tak jak mówiłem, pozwalam sobie na dużo takich... No, nie dbam tak bardzo o to tempo, bo moim zdaniem bardzo męczące jest, ale to daje dużo fajniejsze efekty, jeżeli chodzi o występ, jak rzeczy się dzieją w tempie. Jak, no nie wiem, jest walka i będę bardzo szybko wymyślać, co w tej walce się dzieje i nie będę szukał żadnych zasad, nie będę przerywać w tym momencie, tylko spróbuję, bo narobiliśmy dużych emocji i chcemy właśnie, żeby była ta kulminacja, a w graniu takim zwykłym może się zdarzyć, myślę, że ja no, trochę odpuszczę, bo nie mam siły czy coś, że jednak jak będę robić występ i wiem, że istnieje widz, dla którego robię ten występ, to będę no, miał takie nawyki ze sceny, że jednak będę starał się zapewnić, żeby ten świat wykreowany był jak najbardziej doskonały, ale tutaj czuję, że jest jakiś taki... Ojejku, taki, że mój perfekcjonizm tu może wchodzić w grę, z którym walczę. To sobie tak teraz uświadomiłem, budując tę myśl. Ale moim zdaniem można zobaczyć, że się skupiam się przede wszystkim na tym, żeby to była zabawa i relaks. To nie jest tak, że jak gram na kanał, to nie mam zabawy i relaksu, bo też mam, tylko inny. To jest trochę co innego. Inaczej się czuję, jak zagrałem właśnie taką chillową sesję po prostu, to jest myślę, że jak po takim spacerze, chyba że to były dedeki, no to mam zesmażony mózg, no bo tam jest dużo dodawania, odejmowania i tak dalej, ale jestem bardzo zrelaksowany po zwykłej sesji, a im więcej wkładam to takich, no nie wiem, różnych ciężkich emocji, im to jest takie bardziej aktorskie, tym będę bardziej zmęczony. Albo to jest jeszcze inna sprawa. Myślę, że tu podobnie mamy. Nie lubię robić opisów. Nie lubię robić opisów, ale wiem, zależy, że opisy jakich są... fajne dla słuchaczy i też dla graczy i mogą ich wprowadzić w jakąś rzecz i ja czasami sobie tam rozpisuję jakiś fragment opisu albo zastanawiam się, jak można właśnie o czymś opowiedzieć, a jak będę grać tak po prostu sobie codziennie, to będę to robić ad hoc i będę poświęcać temu znacznie mniej uwagi. Tak sobie myślę, że potem na przykład można by zobaczyć.
Odnośnie opisu, to ja tutaj wtrącę ze swojej strony, że ja nie lubię opisu pod kątem, nie lubię opisu lokacji, przestrzeni, tego typu rzeczy, natomiast opisy akcji różnego rodzaju absolutnie uwielbiam. Bo to jest, są tak, dwa tak, różne tak, opisy. To daje
tak,
opis.
Tak, to zgadzam się. Właśnie opisy lokacji, no to jest rzecz, która jest, ona moim zdaniem jest szalenie trudna. Ja bardzo podziwiam mistrzów gry, którzy potrafią takim kwiecistym językiem opisywać lokację, która się pojawi i stworzyć atmosferę w tej lokacji. To jest moim zdaniem ogromny talent i ja staram się to zrobić, jak właśnie gram przed kamerą, to poświęcam jakąś pracę wcześniej, żeby poczuć się tu bardziej kompetentnie, bo czuję się tutaj generalnie w ogóle niekompetentnie. Mam wrażenie, że te zdania mi się jakoś nie składają do kupy i tak dalej. Trochę przesadzam. To jest taki też, pewnie wchodzi mi tu ten impostor syndrom, bo też nie jest tak źle, ale to jest jakiś, no nie wiem, mój kompleks może, na którym staram się jakoś pracować, a w graniu codziennym to absolutnie będę mieć to w dupie. I że jak mój opis będzie, że tam było, nie wiem, trzy domki i za tymi domkami jeszcze domki były cztery i był jeszcze kościół, nie? Coś takiego sklecę, a jak będę przed kamerą, to jednak się zastanowię dokładnie i to opiszę inaczej po prostu.
Ja mam tutaj zabawną...
Tak precyzyjniej.
Ja mam tutaj zabawną sytuację, bo ja jest zawsze jeden opis, na który się nauczyłem już, że ja muszę sobie go zrobić, żeby wprowadzić się w flow prowadzenia i to jest pierwszy opis. Ja zwykle pierwszy opis sobie piszę, rozpisuję tego ładnym, bo zdecydowanie lepiej piszę niż improwizuję, tak? Więc piszę sobie, opisuję tą pierwszą scenę sobie i potem dzięki temu, to jest jedyny opis, który mam zwykle napisany i to dzięki temu potem już mam flow, w którym mogę się wbić dalej w prowadzenie i te kolejne opisy, które już będę improwizował, dzięki temu też są lepsze, bo wbiłem się w flow od razu po prostu na twardo, nie?
To mam bardzo podobnie i czuję potrzebę inwokacji, że chcę mieć właśnie inwokację na początku i ta inwokacja myślę, że osadza grających i ona też myślę, że w graniu codziennym jest trudniejsza o tyle, bo jest to dość nietypowa sytuacja społeczna, jak się... Ta inwokacja, ten pierwszy opis i gracze bardzo często, którzy jeszcze są tacy powiedzmy mniej sceniczni, nie będą patrzeć na mistrza gry i nie będą jakby, znaczy będą w wyobraźni za tym szli, ale będą na przykład szukać czegoś, będą przestawiać kostkę i to jest trudne wtedy moim zdaniem dla mistrza gry, żeby opanować tą inwokację, bo się robi przynajmniej dla mnie strasznie dużo takich różnych rozpraszaczy.
I powiem ci, że... Nie spotkałem się szczerze z tym, co mówisz, a zacząłem stosować tą sztuczkę faktycznie zapisania sobie pierwszego opisu. Zacząłem ją stosować przed streamowaniem, więc tak naprawdę wydaje mi się, że jednak to zależy od osoby oczywiście, nie? Mamy osoby, które, wiesz, jak grałem przed streamowaniem, to miałem tak, że grałem raz w miesiącu, nie? No bo taka była sytuacja, miałem coś jedną pracę, inni gracze mieli pracę, więc jak nam udało się raz w miesiącu zgrać na sesję, to było święto, więc tak przychodziliśmy, najpierw spędziliśmy tam pół godzinki na pogaduchach o pierdoleczach, a potem było, dobra, siadamy, gramy, puszczam w tle muzykę, która tam będzie sobie plumkała i to jest ważne. To jest muzyka, którą puszczałem w tle, to była muzyka taka, żeby była w tle, nie żebym miał do każdej sceny inną, tylko po prostu coś puszczałem. Puszczam muzykę i jedziemy z koksem, nie? I tutaj może faktycznie tym elementem było powiedzenie twardo, okej, dobra, stop, teraz będziemy zaczynać grę. Więc myślę, że to zależy i prawdopodobnie to zależy też, jak ustawisz się z tymi graczami, nie? Jaki masz z nimi kontakt bezpośredni, czy są to ich znajomi, czy grasz z nimi dłużej. Tutaj jest cała masa zmiennych. Faktycznie może tak być, że część ludzi po prostu podchodzi do tego, wiesz, spotkanie przy chipsach i coli, tak, i piwerku, więc dla nich to jest po prostu... Zresztą jak spojrzysz sobie na przykład na film The Gamers, absolutnie sztosowy stary film The Gamers, to tam tak naprawdę sesja zaczyna się od czego? Od pytania, no dobra, to gdzie byliście ostatnio? Przypomnijcie. I to też jest jeden z motywów, który można zrobić dla graczy, żeby ich wciągnąć powoli w początek sesji. Zapytaj ich, co działo się ostatnio. To, że później będziemy musieli ich poprawiać prawdopodobnie, to jest inna sprawa. Ale oni już w tym momencie powoli odkładają na bok rzeczy, które się są niezwiązane z sesją, zamiast skupiać się na sesji. I potem możesz przywalić z tym opisem i wtedy ta inwokacja, myślę, o której mówisz, może mieć lepsze efekty.
To prawda, to prawda. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Ale tak, no ja zgadzam się, że ta inwokacja to jest fajowa rzecz i że ona bardzo pomaga zacząć po prostu. No bo wiemy, od czego zacząć po prostu. Taki opis, który pokazuje, gdzie, albo no, gdzie się jest, i ja to też troszeczkę tak rozumiem. Nie jestem wielkim fanem, bo nie przeczytałem w sumie żadnej całej książki Brandona Sandersona, natomiast widziałem trochę jego wykładów, które bardzo lubię. I on tam mówi o tym, że pierwszy rozdział jest to obietnica, o czym będzie książka i, albo film. I że na przykład takim świetnym przykładem jest Indiana Jones, gdzie mamy pierwszą tą sekwencję, która w zasadzie opowiada nam, co się będzie działo, że mamy gościa, który chodzi po ruinach, trafiają się różne pułapki, ale on jest sprytny i sobie radzi, będą go zdradzać ludzie i tak dalej. I że właśnie ta inwokacja też może trochę pokazać, co będzie się nam przydarzać, jakieś zagrożenie, jaki jest klimat, czego się będziemy trzymać. I to ma bardzo duży wpływ. To takie echo po niej, moim zdaniem, zostaje w graczach. A to można właśnie usiąść sobie, napisać, popatrzeć, co tam mniej więcej jest i mieć dużo fajniejszy start. Tak, tak, tak. Zgadzam się jak najbardziej.
No. Także ten. Nie no, wiesz, ja wiem, że pewne rzeczy, które robię, one pojawiły się w moim stylu prowadzenia nie dlatego, że streamy, chociaż część się z nich pojawiło dlatego, że streamy, ale część się pojawiło dlatego, że też mi gracze zwracali uwagę. To jest kwestia feedbacku, tego jak grasz swoimi drużynami i tego, czego oni od ciebie oczekują. Oczywiście to jest pytanie, czy ty możesz zawsze dać im to, czego oczekujesz, ale feedback to jest osobna rozmowa, myślę, bo teraz musielibyśmy przyzwyczaić kolejną godzinę na rozmowę o feedbacku.
A ja tutaj byłbym dosyć, znaczy kiepski, w sensie jestem dobry, jeżeli chodzi o feedback, jeżeli chodzi o impro, o w ten sposób, ale inne feedbacki to absolutnie nie jest moja domena i nie mam tu żadnej, nic mądrego do powiedzenia.
Ja mógłbym powiedzieć wiele mądrych rzeczy i pewnie kiedyś w końcu nagram materiał o feedbacku, zwłaszcza, że ostatnio odbyła się pewna rozmowa na kanale Freytaga o feedbacku i wydaje mi się, że tam brakło jednej ważnej rzeczy, ale muszę przesłuchać się dokładnie jeszcze raz, upewnić się, więc nie będę teraz spoilował, ale jest jedna ważna rzecz, którą zapomnieli oni w rozmowie o tej feedbacku. O tym, że on nie musi być.
Okej. Okay. Tak, to jest, tak, zgadzam się. To jest bardzo mądra rzecz i ja też na przykład w impro długo się jej uczyłem, że czasami lepiej nic nie powiedzieć, bo ktoś jest w trakcie jakiegoś procesu i robi ten błąd teraz, no i przestanie go pewnie robić. A jak mu się teraz zwróci uwagę, to jeszcze większą szkodę się zrobi, niż jak mu się nic nie powie, tylko się powie, co fajnie robi i żeby szedł z tym dalej.
Znaczy, ja tutaj bardziej mówię pod kątem takim, że na przykład kompletnie przykład z życia wzięty, tak? Graliśmy ostatnią sesję w Cyberpunka na cyber/punk i jedna z graczek po prostu dzień po sesji, kiedy zwykle siada i pisze feedback do sesji, powiedziała: hej, słuchajcie, dzisiaj się chujowo czuję i po prostu nie mam siły pisać tego feedbacku. Nie mam ten. I to oznacza prawdopodobnie, że jak już później będzie im dalej od tej sesji, to nie będę miała siły, ochoty i chęci się nim podzielić. To jest totalnie spoko. Bo czemu miałaby być? No, ale wchodzimy w tematy, które są w sumie niezwiązane z dzisiejszym tematem. Anyways, po prostu pamiętajcie, feedback nie zawsze jest obowiązkową rzeczą, którą musicie dawać. To jest tylko i wyłącznie dobra wola twojego i mistrza gry. Koniec. Jacku, to skoro już zaczęliśmy grzebać, grząznąć w tematy, które w sumie nie były zaplanowane na start, czy masz jakiś przekaz dla widzów na koniec naszego streamu, naszego podcastu? Ja wiem, co powinieneś powiedzieć, ale to zaraz ci poprawię.
Zastanawiam się. Nie, tak naprawdę chyba nie mam nic szczególnie mądrego do przekazania. Tak sobie myślę. Ja też sobie w ogóle myślę, czy ten podział na, nie, czy ten mój podział na to granie performatywne i codzienne, on faktycznie jest w jakikolwiek sposób sensowny i czy on coś daje.
Jacku, ja powiem ci to w ten sposób. Jeśli dla ciebie działa, to wystarczy. Jeśli ty go potrzebujesz, that's fine. To jest też takie, że coś jest działające dla ciebie, nie oznacza, że będzie działało dla innych, ale, co jest najważniejsze, działa dla ciebie, tobie pomaga w jakiś sposób, tobie pomaga rozdzielić granie na kanale od grania codziennego, co może też pozwalać, pozwalać wolniej wariować, tak, przy tych RPGach i tym ilości RPGów, które masz w życiu. I to jest zupełnie spoko.
Może tak. Tak.
Natomiast jeśli chodzi o przekaz, który Jacek chciałby przekazać, ale zapomniał, brzmi on: zagrajcie w Bliss Sage.
A, no oczywiście. Ale ja nie jestem pewien, czy to jest mój przekaz, żeby każdy zagrał w Bliss Sage. Fajnie się zaznajomić z podręcznikiem. Natomiast to jest taka gra, która siądzie przy pewnej... Bo tam są takie rzeczy, tam jest dużo intymności i tam może się seks pojawić i tak dalej. I to jest gra, no nie z każdym, na pewno na konwencie nie da się moim zdaniem w to zagrać. Może się da, ale trzeba trafić na bardzo konkretne i dojrzałe osoby. Ale ta gra, no tak sobie myślę, że jest tak skonstruowana, że pewnie trzeba mieć swoje takie ognisko, swój stół, i w którym się człowiek czuje swobodnie i przyjemnie. I że do tego ta gra się najbardziej nadaje. Wtedy może dobrze wybrzmieć.
Okej. I wydaje mi się, że to by było na tyle. Drodzy widzowie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszą obecność. Ja jestem Diabeł, to był podcast Bezpieczne RPG. Był ze mną dzisiaj Jacek z Lochu, z jego Lochu, z mojego Lochu, ale jego Lochu. Serdecznie polecam zajrzeć na jego social media, na jego kanały. I co? Dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.